Nocne rozmowy. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry wieczór, była noc u Barniego, dziś nocne rozmowy, w zasadzie podobnie, jak trochę inaczej, jest jeden łącznik, Ryszard Wojtowicz pozostaje, program realizuje, a w naszym studiu Zuzo Ogrodowczyk, behawiorystka, która zajmuje się relacjami ze zwierzętami, tak chyba mogę powiedzieć.
Dobry, tak, jak najbardziej.
Dobry wieczór. Dobry, nie wieczór. Wiem, czy to jest dobra definicja, czy bardzo książkowa, ale chyba tak intuicyjnie to jest pierwsze skojarzenie w zasadzie.
Tak, myślę, że tak. I przede wszystkim głównie naprawianiu tych relacji.
Naprawianiu relacji, proszę bardzo. To właściwie nawiązujemy jakąś taką nić do tematu, który chciałbym dzisiaj pociągnąć. Proszę państwa, zwierzęta, z którymi funkcjonujemy. Myślę o zwierzętach domowych, nasze pupile. Czy tak naprawdę my mamy z nimi prawdziwe relacje? Czy one naprawdę rozumieją, kiedy my do nich mówimy? A czy my zawsze rozumiemy, co one nam chcą przekazać? I czy możliwy jest taki dialog między człowiekiem a zwierzęciem? I to jest temat, który chciałbym poruszyć dzisiaj. Także jeśli macie państwo ochotę podzielić się swoimi doświadczeniami z waszymi pupilami, jesteśmy do dyspozycji, a zaraz będziemy trochę starali się tak bardziej fachowo o tym porozmawiać z Zuzą. Przypominam, nasz numer telefonu 618-654-654. Można także do nas napisać na adres rozmowy@radiopoznan.fm.
Nocne rozmowy.
Tak sobie myślę, że temat zwierząt to jest jedno z naszych ulubionych, chyba nie tylko tu w radiu, ale w ogóle w rozmowach międzyludzkich, zagadnień, takich tematów, którymi często się dzielimy i lubimy się pochwalić naszymi
milusińskimi. Rozpocząć też rozmowę. Mhm. Jak jest trudno z kimś porozmawiać, to można...
Zwierzęta łączą.
Tak, o zwierzętach można porozmawiać.
Przykład. Albo jak się nie ma jak... nie ma się jak zagadać.
Tak, dokładnie. Jedziemy sobie
to zawsze jest
autobusem.
Strzał, co?
Tak,
też
można
tak
zagadać. O, ma pani ładną tapetę z pieskiem.
Tak.
To pani
albo
piesek?
W ogóle ładnego pieska.
Albo ładnego pieska. No, albo kotka.
Ile ja osób poznało w ten sposób gdzieś w moim sąsiedztwie.
Albo pociągiem się jedzie, można tak. Kogoś spotkać.
Tylko i... No właśnie, ale tak. No to teraz porozmawiamy o psach niejako o przedmiotach, o których możemy, o które możemy zahaczyć w rozmowie, w small talku.
Tak.
Tylko rzeczywiście o tym, jak te nasze relacje się układają, czy to, od czego zaczęliśmy. Czy relacja to w ogóle jest właściwe słowo, jeśli chodzi o człowieka, psa, kota?
Tak, myślę, że jak najbardziej, ponieważ zarówno my, jak i zwierzęta jesteśmy zdolni do przetwarzania emocji podstawowych i potrafimy nawiązywać ze sobą więź za pośrednictwem różnego rodzaju wspólnych przeżyć, za pośrednictwem wspólnych relacji, czy też na przykład treningów.
Mhm. Więź to już jest coś głębszego niż podstawowe funkcje, które się zaspokaja.
Tak, oczywiście.
Mhm. Czyli jeśli mówimy o więzi, mówimy o tak naprawdę czymś, co jest głębszym kontaktem ze zwierzęciem.
Tak. To się zgadza.
Mhm. Bo oczywiście możemy sobie powiedzieć, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, kot chadza własnymi ścieżkami, te wszystkie slogany, w których może jakieś stereotypy, w których pewnie jest sporo prawdy, ale tak naprawdę dopiero tego doświadczamy na konkretnych historiach. Czy... Możesz powiedzieć, Zuza, jak wiele zwierzę może okazać człowiekowi?
Myślę, że to jest niesamowite, że my czasami nie wierzymy nawet w niektóre historie, które ktoś nam opowiada, bo one nam się wydają po prostu jak z bajki. I mi też się wielokrotnie takie historie z bajki wydarzyły, których ja bym w życiu nie pomyślała, jakby ktoś mi opowiedział, gdybym nie była osobą, która potrafi słuchać. Być może puściłabym to właśnie mimo uszu. A na przykład mój pies Magnum, który odszedł w tym roku w maju, jak on miał pół roku, byliśmy razem na spacerze i to była godzina podobna do tej i zimą. Spadł śnieg, Magnum był mieszańcem husky, więc stwierdziłam, o, pierwszy śnieg, pokażę mu ten śnieg.
Pierwszy śnieg
tak,
w jego życiu.
Oczywiście, pierwszy śnieg w jego życiu. Wyszliśmy na zewnątrz, tylko ja się nie spodziewałam, że wszystko jest oblodzone, bo pod tym warstewką śniegu był lód. I ja się przewróciłam na tym lodzie i uderzyłam się głową w chodnik, na co on podszedł do mnie i cały się wgramolił pode mnie, żeby mnie po prostu podnieść, żeby oddzielić mnie od tego lodu, jak zwał, tak zwał. Więc ja byłam w takim szoku, że pies to pies, młody pies, czyli tak naprawdę tej więzi jeszcze wysokiej nie ma, tej relacji nie ma tak dobrze rozbudowanej, a pies instynktownie wchodzi pod nas i próbuje nas uratować.
To był instynkt? To, czy jakiś coś bardziej świadomego?
Wydaje mi się, że jest to związane z tym, że psy tak naprawdę żyją z nami, ludźmi, od 10, niektórzy mówią nawet, że od 20 tysięcy lat. I jak popatrzymy sobie na badania naukowe, to są takie badania, które pokazują, że psy szybciej rozwojowo uczą się gestów, które człowiek pokazuje. Na przykład pies szybko uczy się tego, że wskazanie na coś palcem oznacza spójrz tam, podejdź tam, niż szympansy albo orangutany. Czyli
teoretycznie bardziej rozwinięte, jeśli chodzi
rozwinięte
o
rozwinięte i nasi
mózg.
Tak naprawdę dalecy krewni.
No tak.
Ze względu na to, że pies tak naprawdę jest gatunkiem stworzonym przez człowieka i który rozwijał się z człowiekiem, ta więź jest po prostu niewyobrażalna. I
to jest zapisane jakoś w genach, tak?
Tak,
już
to jest zapisane w genach.
Transmitowane na kolejne pokolenia.
Tak, to się zgadza. I jest nawet takie zjawisko, kiedy jesteś w pokoju, w którym jest dużo ludzi i w którym jest jedna osoba, która mówi, na przykład nauczyciel, to wszyscy skupiają się na tym nauczycielu i czerpią z tego, co on mówi. I to jest zjawisko, które jest znane tylko człowiekowi względem człowieka i człowiekowi względem psa. Nie ma innych zwierząt, które są w stanie w taki sposób skupić się na człowieku, jak człowiek albo pies.
Czy to u psa nie jest jakaś kwestia związana ze stadem, z przewodnikiem, z kimś, kto jest...
To jest relacja z człowiekiem i nie chcę tutaj przekręcić, bo akurat nie przygotowałam sobie tych badań, dlatego nie będę tutaj mówić za dużo. Natomiast są na to konkretne badania i to zjawisko ma swoją nazwę, że przerwie mi się uda znaleźć nazwę tego zjawiska.
Czy ten poziom komunikacji ze strony psiej albo kociej, no bo też się mówi na przykład, że to, co powiedziałaś o tym manumie, który wchodził płot, no ale to ja też takie historie kojarzę z kota, który kładzie się gdzieś na kimś, kto choruje i kładzie się w tym miejscu, gdzie jest...
I jeszcze zaczyna mruczeć, żeby pomóc, bo mruczenie wyzwala konkretną częstotliwość. To jak rozmawialiśmy o tym pistolecie.
Właśnie, o pistolecie do masażu.
Do masażu,
rozmawialiśmy przed programem. I to, co to kot może działać, jak taki masażer?
Dokładnie, tak. Koty same mruczą w momencie, w którym nie tylko są zadowolone, ale też na przykład mruczą koty, które są starsze, które coś boli, bo udowodniono naukowo, że konkretne częstotliwości mruczenia dobrze wpływają na przykład na regenerację kości, ścięgien mięśni.
Mruczą, żeby sobie ulżyć.
Tak, dokładnie. I mruczą, żeby nam ulżyć. Koty też są cudownie z nami związane i to też jest relacja na poziomie kilku tysięcy lat. I to też jest gatunek, który my stworzyliśmy.
Czyli ja nie chcę się posuwać do takiego określenia, że to jest jakiś język. No, o delfinach mówi się, że ich gwizd 20 różnych, co najmniej już... z takich wyselekcjonowanych gwizdów różnego rodzaju. Niektórzy układają w taką sekwencję języka, ale jakbym o tym mruczeniu powiedział, to te różne mruczenia też mogą być czymś jak takie kody językowe, parajęzykowe.
Tutaj raczej nie mówimy o tym w ten sposób, że jest to język, natomiast jest coś ciekawszego, ponieważ wilki nie szczekają, a dzikie koty nie miauczą. To było stworzone dla nas. To my żeśmy tak selekcjonowali te zwierzęta, żeby te gesty były względem nas, znaczy te właśnie pomrukiwania, miauczenia, szczekania, warkot może nie. I niektóre wilki oczywiście też gdzieś tam poszczekują. Natomiast miauczenie jest typowo stworzone przez kota za pośrednictwem właśnie naszego selektywnego rozmnażania dla człowieka. Kot nauczył się w ten sposób sygnalizować, czego chce człowiekowi. I ma różne typy miałknięć w zależności od tego, jak się w danym momencie czuje.
Ja mam wrażenie, że właśnie przeprowadziliśmy dowód na to, że istnieje...
jakiś język.
A jeżeli nie język, to na pewno...
Komunikacja.
Komunikacja i też... No,
na różnych poziomach.
Komunikacja oznacza relacje.
Tak.
No bo to są dwa... Jest odbiorca, nadawca i w obie strony to działa.
Dokładnie.
Czy zwierzęta rozumieją nasze sygnały?
Zdecydowanie lepiej niż my ich.
To, co mówiliśmy o tym palcu, który pokazuje kierunek.
Tak.
No to tak, ale...
Są oczywiście takie rzeczy, gdzie są niuanse językowe albo takie sytuacje, gdzie my zupełnie inaczej, dla nas coś zupełnie innego oznacza dany gest. Na przykład jako naczelne, jako małpy, my się uśmiechamy w różnych kontekstach i pokazujemy zęby w różnych kontekstach. Oczywiście szympansy, które się uśmiechają, też się boją. Psy, które pokazują zęby, one też mogą się bać. Najczęściej jest to taki grymas niechęci i już przechodzący gdzieś tam w agresję, rzadziej strachu. Najczęściej jest to objaw powiedzenia, zaraz mogę zrobić tobie krzywdę. Natomiast na przykład dzieci ludzkie do drugiego roku życia odbierają wystrzeżone zęby psa jako uśmiech. Czyli tu mamy już pewien niuans, sprzeczność zupełną. Z kolei, jeżeli chodzi o nasze gesty względem psów, pochylanie się nad psem jest dla niego odbierane jako grożenie. Dlatego jeżeli my staniemy nad psem i jeszcze próbujemy go, nie daj Boże, pogłaskać, to my temu psu mówimy: hej, mogę zrobić ci krzywdę, bo psy ze sobą w komunikacji, gdyby jeden nad drugim pochylił głowę, to jest największa potwarz. To jest moment przed ugryzieniem. Dlatego psy tego unikają. Dlatego wtedy pokazują czasami nam brzuch w takim geście poddańczości. Oczywiście.
A my myślimy, że on chce, że jest łasa pieszczoty.
Tak, ale to trzeba
też patrzeć. Czy coś dekodujemy?
Nie, to zależy od kontekstu. Bo niektóre psy faktycznie kładą się na plecy, żeby powiedzieć: głaszcz tutaj. A niektóre właśnie przy tym kontekście, gdzie my wykonamy błędny ruch, albo na przykład właśnie nie mamy jeszcze dobrze uwarunkowanej relacji, bo mamy psa adoptowanego, źle odbieramy to i pies wtedy mówi, hej, dobra, nie denerwuj się, ja już będę delikatny, przepraszam bardzo, jeżeli coś źle zrobiłem, pokazuję ci brzuch właśnie w geście poddania.
Za chwileczkę będziemy mówić o tych różnych błędach i dobrych rzeczach, które w tych naszych relacjach ze zwierzętami popełniamy i robimy dobrze. I może warto to będzie ugruntować. To za chwileczkę. Tak samo będziemy mówili o adopcji, bo to też jest temat, który pewnie wymaga pewnego uporządkowania, pewnych też przygotowań, żeby to wszystko miało ręce, nogi, odpowiednią głębię. Jest Zuza z nami, Ogrodowczyk, do godziny drugiej. Jeśli państwo mają ochotę, też zawsze można się włączyć, o coś zapytać. Ja dzisiaj mam mnóstwo pytań do Zuzy.
Nocne rozmowy.
To pewnie bardzo pięknie brzmi, że mamy relacje ze zwierzętami, ale może one mają ją z nami. Bo może na przykład my je antropomorfizujemy, a one nas, no, na przykład psy, nie wiem, dogomorfizują.
Może, ale raczej z punktu widzenia neurologicznego jest to niemożliwe, ponieważ psy nie potrafią niestety myśleć abstrakcyjnie. A u nich myślenie abstrakcyjne jest bardzo słabo rozwinięte. Oczywiście z tego, co wie nauka, ta nasza wiedza, którą mamy, którą posiadamy, bo na Uniwersytecie Tfosa Loranta są prowadzone coraz to nowe badania, które pokazują, że jednak ten umysł psi jest jeszcze bardziej rozbudowany, niż nam się
wydawało.
Tak.
Jednak jakieś zalążki myślenia
abstrakcyjnego. Tak, ale psy na pewno nie zastanawiają się, co było gdyby, co będzie jeśli,
oszukać.
Tak, ale też na przykład, co będzie, jeżeli on nie wróci. Pies tak nie myśli i to myślę, że dla ludzi, którzy są tutaj, dla naszych słuchaczy jest dosyć ważna informacja, bo oczywiście one już są postawione przed sytuacją dokonaną. Wyszedł, nie ma go. Boję się, bo go nie ma.
W pokoju.
Tak. Natomiast one nie zagłębiają się w tych myślach, czyli nie myślą, Boże, nie przyjdzie, na pewno mnie zostawi, nie będę jadł. Nie ma takiego myślenia. Tam jest po prostu smutek i tęsknota, jeżeli pies ma problem separacyjny. Natomiast jeżeli pies go nie ma, to nie wytworzy tylko przez tą gonitwę myśli, ponieważ pies w ten sposób nie będzie myślał.
To tak sobie próbuję wyobrazić to w takim razie, jeżeli pies nie jest straumatyzowany. Ja tego nie robię, ale mógłbym go przywiązać przy sklepie i zostawić na chwilę, żeby pójść na zakupy, czy...
Nie, bo tu znowu mamy kontekst, czyli on się czuje bezpiecznie w domu, dlatego że to jest jego bezpieczna baza, bezpieczna przestrzeń, do której wraca. Natomiast przywiązany przed sklepem będzie w zupełnie obcym środowisku, z zupełnie obcymi ludźmi, z psami, z sytuacjami i też musimy pamiętać, że zarówno właśnie przed sklepem, jak i będąc nawet w domu, pies może nabawić się traumy, bo na przykład mamy zaraz okres okołosylwestrowy. Ktoś wrzuci jakiś, jakąś petardę do nas na balkon, bo tak będzie chciał. I ta petarda wybuchnie. Pies może nagle zacząć bać się zostawać w domu. Właśnie dlatego, że pojawiła się ta trauma dźwiękowa.
Tak, i ma kontekst miejsca i tego,
dokładnie,
że to się tu... Czyli
tak, czasami kontekst może być nawet z osobą, czyli petarda wybuchła w momencie, kiedy wychodziłam na spacer z moim opiekunem. Nie chcę wychodzić z opiekunem, chcę tylko z opiekunką.
Okej.
I to może być przyklejone do tej osoby.
Trzeba to odczarować? Da się
tak,
to odczarować?
Da się to odczarować. Jest to najważniejsze jest to, żeby zrobić to możliwie jak najszybciej, żeby to przepracować w zarodku, dopóki to się jeszcze nie rozwinęło. Bo potem dalej w las tym trudniej.
Wierzysz w kontakt wzrokowy z psem, z kotem? Czy on coś oznacza?
Kontakt wzrokowy jak najbardziej coś oznacza. Może oznaczać szukanie pomocy. I co ciekawe, też robiono takie badania na psach i na wilkach, gdzie chowano jedzenie za taką specjalnie skonstruowaną ścianą. A w ogóle z tego, co dobrze pamiętam, to były właśnie badania prowadzone na Uniwersytecie Tfosa Loranta na Węgrzech. I badano tam zarówno psy, jak i wilki. I sprawdzano, który z tych gatunków w jaki sposób będzie prosił o pomoc w poszukaniu tego wyjścia zza tej ściany. Mm-hmm. Bo w pierwszym etapie były otwarte drzwi jakby w tej ściance. Ona była taka, można powiedzieć, trójkątna. Za tą ścianą było jedzenie. Bez problemu zwierzęta sobie przez otwory przechodziły i zjadały nagrodę. Natomiast w późniejszych momentach zamykane były albo jedne drzwi, albo całkowicie ta ściana była zamknięta i trzeba było ją obejść. Ona była dosyć duża i dla psa wymagało to myślenia. I w momencie, w którym pies został z człowiekiem, ze swoim trenerem, zostawiony właśnie w tym eksperymencie i on już nie wiedział, co robić, on szukał kontaktu wzrokowego. Mówił, hej, ja sobie nie radzę, pomóż mi. Czyli w przypadku psa, a wilk w ogóle nie. Nawet nie zwrócił uwagi na człowieka. A to były wilki, które były od szczeniąt wychowywane z człowiekiem, bo to były wilki, które zostały porzucone, znalezione gdzieś tam jako szczeniaki i nie mogły wrócić do środowiska.
Czym to tłumaczysz? Jednak instynktem, czymś, co w genach jest zapisane, no bo...
Tak, tym, że pies jest z nami i my żeśmy stworzyli psa i on ma z nami już na poziomie genetycznym wprasowaną taką, można powiedzieć, zalążek już tej relacji. Pies od szczeniaka potrafi już czytać naszą mimikę o wiele lepiej niż my czytamy jego. Rozumie większość naszych zachowań. Widzi, kiedy się złościmy, widzi, kiedy się stresujemy.
Potrafi nasze nastroje. Nie chodzi mi oczywiście o to, że krzyczymy, mamy inny ton, tylko w ogóle wyczuć.
Potrafią psy wyczuć nastrój. Podobnie zresztą koty potrafią. Po prostu jak widzą, że jesteśmy zestresowani, to albo do nas przychodzą, bo chcą nam pomóc, albo od nas stronią. I co ciekawe, to zależy od charakteru zwierzęcia. Tak.
Nie każdy jest pomocny. Niektórzy egoistycznie się
chowają. Oj, mam też taką świetną historię na ten temat, naprawdę.
To podziel się.
To jest historia, gdzie byłam z moimi dwoma psami, z szczeniakiem Hunterem, który teraz ma 4,5 miesiąca, a wtedy miał 3. I z moją wilczycą, mam wilczaka Salrosa i właśnie 30% krwi wilka, więc się domyślacie, który będzie mi pomagał, a który nie.
I to ciekawy eksperyment, jak się chyba obserwacja możesz dokonywać.
Tak. I była grupa psów puszczonych luzem i dwa psy, nie moje, zaczęły się gryźć. Ja byłam jedyną osobą, która była w stanie pomóc w jakimś stopniu, a to były duże psy. I zaczęłam, ponieważ właścicielki wpadły w panikę, zaczęłam te psy ja rozdzielać, krzyczeć, próbować gdzieś tam reagować. To były psy po 50 parę kilogramów. I już w pewnym momencie było naprawdę kiepsko, bo te osoby po prostu sobie poszły, bo bały się tej reakcji.
Zostawiły jednak swoje psy?
Tak. Zostawiły psy i zostawiły mnie. Znaczy się były po prostu z oddali. Ale naprawdę nie jest to odosobnione, jak sobie popatrzysz na to, jak ludzie reagują, jak psy się gryzą albo jak kogoś gryzą. Ludzie uciekają. I w pewnym momencie moje psy, które ja też puściłam i jedna pani trzymała właśnie tego małego, ta pani, on się po prostu wyrwał z obroży. On po prostu klamra puściła i podbiegł do mnie. Już widziałam tam po prostu śmierć przed oczami mojego psa, no bo on wbiegł między dwa psy, które się gryzą. On miał wtedy może 15, nawet nie, 10 kilogramów, mały szczeniaczek. I on usiadł i zaczął wyć, dosłownie wyć, jakby go obdzierali ze skóry. Na co te psy przestały? I jak myślisz, dlaczego przestały? Dlatego, że wycie szczeniaka jest informacją, robisz mi krzywdę, jestem mały, przestań. Więc on wiedział, że instynktownie jakby siedzenie w tym miejscu blisko, bycie przy mnie, gdzie on widział, że ja panikuję, gdzie on piszczał przy tej kobiecie, ona go po prostu puściła, on usiadł przy mnie, nie podchodził do tych psów, wiedział, że jakoś też instynktownie widział, że to jest coś, to jest zagrożenie mimo bycia małym, usiadł i zaczął wyć. I te psy odpuściły. Na co moja wilczyca była 30 metrów nie dość, że ode mnie, to jeszcze od tych kobiet i patrzyła na mnie, radź sobie. Jak chciałaś rozdzielać, to teraz sobie radź. W ogóle się w to nie ładowała.
Ale to jest niesamowite, że one jednak zareagowały.
Tak, zareagowały.
Że ten komunikat był dla nich jasny.
Tak,
ten
i wtedy te kobiety podbiegły, psy były rozdzielone, na szczęście sobie krzywdy nie zrobiły, a wyglądało fatalnie. Ale gruba sierść psa jednego uratowała, naprawdę. Także to była ta szansa, którą dał mi mój pies.
Powiedziałem o tym dogomorfizmie w kontekście tego, czy w tym, bo jeżeli nawet zwierzę, pies nie reaguje abstrakcyjnie, nie myśli abstrakcyjnie, no to myśli instynktami. Czyli nie wiem, czy na przykład nie traktuje nas jako, nie wiem, element swojego stada, że to jest jego statko, gdzie są określone jakieś zasady, które gdzieś też przecież przez wieki tego, jak psy ewoluowały, funkcjonowały, od czego wyszły, też przecież w tym wszystkim są.
Z jednej strony oczywiście nie będziemy tworzyć takiego stada, jak tworzą inne psy ze sobą, z naszym psem. Natomiast na pewno jesteśmy dla niego ekwiwalentem takiej grupy socjalnej. Czyli spełniamy pewne normy, tak, takiego stada i bardzo zależy zachowanie psa od tego, jacy my będziemy właśnie, jakim my będziemy, można powiedzieć, przewodnikami dla psa w tej grupie, bo my powinniśmy być tak naprawdę trochę ekwiwalentem rodzica dla niego, trochę ekwiwalentem starszego psa w grupie, czyli pokazywać mu.
Lidera, tak?
Tak, lidera może mniej, bo to tak, przewodnika bardziej, dlatego że lider niestety kojarzy się z tą teorią dominacji, o której możemy też potem powiedzieć. Mhm,
no
natomiast bardziej przewodnika, bardziej takiego, który wyznacza, co robimy, dlaczego robimy i który też potrafi nas zahamować w sytuacji kryzysowej i uratować w sytuacji kryzysowej. Ja bardzo nie lubię porównywania psów do dzieci w kontekście tego, jaką rolę spełniają w naszym życiu, bo tu nie ma żadnego porównania. Natomiast rozwojowo psy są podobne do dzieci i musimy patrzeć na psy przez ten pryzmat w momencie, w którym my im na przykład na za dużo pozwalamy. Mamy młodego psa, który ma na przykład rok, a my już wymagamy od niego, żeby się zachowywał jak dorosły, czteroletni pies. Ma być spokojny, ułożony, potrafić zrobić 15 różnych komend, zostać w klatce najlepiej sam, pięknie, nie wiem, na wystawach się wystawiać, na jakichś zawodach zdobywać puchary. Jak jesteśmy z rodziną, to najlepiej nie skakać, nie zachowywać się w jakiś sposób, który mógłby komuś sprawić problem. A jednocześnie najlepiej jakby na spacerze wybierał sam drogę, wiedział, gdzie ma iść, był też w sumie naszym przewodnikiem, potrafił sobie na przykład poradzić z natrętnymi osobami, które w nocy do nas podejdą. No wszystkiego od tego psa wymagamy. A czy my od dziecka, które ma 7 lat, wymagamy tego, żeby pojechało po drugie dziecko Toyotą do przedszkola? No nie ma opcji, nie?
No, wiesz co, to ten temat traktowania psów jako dzieci wymaga chyba zupełnie osobnego fragmentu naszej rozmowy.
No.
Też z naszych, jeżeli chodzi nie tylko o te błędy, ale także nasze takie wdrukowane myślenie, bo to, że wymagamy, to jedno, no ale przecież jest jeszcze to, jak je traktujemy mentalnie. Ale o tym pewnie porozmawiamy za chwileczkę.
Widziałem wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. Miękkie babie lato, kości krza. Innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i gnał, wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody, zaplącze drogi. Smak, kapci miękki krzyż, spokój serc. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody, zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże Yeah.
Nocne rozmowy.
Za 18 minut godzina pierwsza. To skoro słowo się rzekło, to kobyłka u płota, czy raczej pies u płota, bo dzisiaj rozmawiamy o psach, o kotach. Jak to jest z tym dzieckiem, które widzimy w psach i na przykład wymagam od niego wdzięczności, no bo przecież my mu tyle dajemy, karmimy, my go ubieramy, wozimy, wyprowadzamy, przecież on nam powinien być wdzięczny. Dlaczego on jest taki krnobrny, oporny? Dlaczego nam, nie wiem, nie odwdzięcza się tak, jak my byśmy uważali, że powinien?
Bo problem jest taki, że psy i ludzie mają zupełnie inne potrzeby, a my często właśnie przekładamy potrzeby ludzkie na psa. I myślimy sobie, no tak, jakbyś był moim dzieckiem, to skoro ja ci daję to wszystko, to ty powinieneś być wdzięczny i robić to, to i to. Tylko, że pies jest typowym drapieżnikiem, czyli swoje potrzeby buduje na łańcuchu łowieckim i dla niego najważniejsze na świecie jest to, żeby mieć co porozwalać, gdzie czegoś poszukać, za czymś pogonić i żeby mieć to zrobione w odpowiednich treningach, żeby być zajętym w odpowiedni sposób umysłowo, a my tego często nie robimy.
Skupiamy się tylko na jedzeniu i na tym, wysiusianiu psa.
Tak, piesek idzie na spacer rano, a potem na przykład cały dzień ma pięknie wyglądać na kanapie i ma się najlepiej nie ruszać, albo trochę chociaż poruszać, albo najlepiej jakby siedział nam na kolanach, jak to jest mała rasa. Ma lubić być podnoszonym, lubić to, żeby na przykład z kolei nasze dzieci go, nie wiem, brały, przenosiły, woziły w wózeczku. No musimy pamiętać, że to właśnie nie jest mały człowiek, to jest zwierzę i zwierzę, które brzydko mówiąc, jest tylko zwierzęciem, jeżeli ma kontakt z dzieckiem, które jest względem niego zbyt za mało delikatne, to może zrobić faktycznie krzywdę. Niekoniecznie chcąc zrobić, niechcący czasami, czasami chcący, jeżeli faktycznie poczuje się zagrożony. No ale tu nie o tym mieliśmy mówić. Mieliśmy mówić o podobieństwie dziecka do psa, takim, jak my powinniśmy to rozgraniczać.
No właśnie.
Powinniśmy, biorąc psa, pies nie powinien być dla nas ekwiwalentem dziecka.
Żadnych psich mam, kocich mam i tak dalej. W kontekście takim bezpośrednim.
Tak, w kontekście bezpośrednim, dokładnie. Bo jeżeli na przykład nie wiem, jest wiele osób, które na przykład nie może mieć dziecka i bierze psa faktycznie, żeby dać tą miłość. Ja to doskonale rozumiem.
Tak, oczywiście.
I znam, mam w swoim gronie przyjaciół takie osoby, ale to są osoby, które jeżdżą na seminaria, czytają o tym, wiedzą, że to jest pies, kochają je oczywiście, ale spełniają potrzeby. Nie traktują jak dziecka w taki sposób, że potrafią jasno wyznaczać granice. To jest bardzo ważne. Wysyłać jasne komunikaty. Jeżeli trzeba, być mocniejszym w tych komunikatach. Jeżeli trzeba, być delikatniejszym w tych komunikatach. W zupełnie inny sposób wyznaczamy kary. I nie mówię tutaj o karze fizycznej, tylko na przykład jeżeli zachowujesz się, nie wiem, zachowujesz się w taki sposób, który nam nie pasuje, a wiemy, że spełniliśmy wszystkie twoje potrzeby, no to będą sytuacje, w których na przykład w domu będziesz musiał być na chwilę na smyczy. Albo na spacerze, no już nie możesz dalej biegać luzem, tylko musisz teraz chwilę pobyć na smyczy. I to nie na zasadzie jakiejś takiej mocnej kinderstuby, że teraz idziesz przy nodze, będziesz pod komendą. Nie, po prostu dla psa wystarczy jasna informacja. Zachowujesz się w taki sposób? Okej, to teraz troszeczkę mniej wolności dla ciebie. W taki sposób możemy jasno wyznaczyć granice.
Pies dobrze czyta takie komunikaty?
Tak, pies o wiele lepiej czyta takie komunikaty, które są dla niego jasne i spójne z tym, co normalnie wyznaczyłyby inne psy.
A to jeszcze wrócę do tej myśli, bo ona na samym początku padła z twoich ust i ja gdzieś sobie ją zakarbowałem, ale ona teraz do mnie powróciła, że psy czy zwierzęta o wiele lepiej czytają nasze komunikaty niż my ich komunikaty.
Tak.
Mhm. Czyli jak, znaczy to rozczytanie, no niech będzie to pies, dajmy na to. Dlaczego uważasz, że on więcej tak naprawdę potrafi z tego zrozumieć niż my? Bo my właśnie antropomorfizujemy, czy po prostu nie potrafimy odpowiednio obserwować?
Często antropomorfizujemy, ale też na przykład uważamy, że jakieś rzeczy nie mogą się zdarzyć, bo pies jest przyjacielem człowieka i nie powinien.
Mhm. Ja dzisiaj, nie wypada.
Tak, nie wypada, dokładnie. I taki przykład, dzisiaj też taka nowo powstająca, można powiedzieć, behawiorystka na Instagramie skomentowała filmik, który komentowała inna behawiorystka, która ma już, można powiedzieć, jakieś doświadczenie, gdzie pokazywała filmik z Rottweilerem, który był głaskany przez człowieka, który siedział w aucie i ten pies po prostu wskoczył jakby do okna, które on sobie otworzył. O, jaki fajny piesek. Głaskał, głaskał. Pies faktycznie pokazywał, że on tego nie chce. Facet dalej głaskał i pies go ugryzł. No i ta behawiorystka, która tłumaczyła ten filmik, tak jak najbardziej zgodnie ze sztuką powiedziała, co ten pies mówi. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Natomiast ta druga stwierdziła, że to są w ogóle brednie, bo pies, który ten pies na pewno ma jakieś dziwne zaburzenia psychiczne, dlatego że on pierwszy przyszedł, żeby się łasić. A to jest zupełnie brak
czytania. Właśnie. Tak, bo pies, chciałem użyć tego słowa, czytania.
Tak, bo pies przyszedł po to, żeby powiedzieć: hej, kim ty jesteś? Ja tutaj stróżuję, jestem rottweilerem, odsuń się. I wskoczył, żeśmy mu okno odsunęli. No to on dalej, zapach, halo. Dotykamy psa, on zaczyna lizać rękę, czyli mówi: odsuń się. Ja wcale nie chcę, żebyś mnie dotykał, ja bo myślałem, lizanie jest informacją, odsuń się.
Ja nie wiedziałam, tak, że lizanie jest tak czytane.
Tak. Facet w tym momencie dalej go głaszczy, bo myśli: o, polizał mnie, super.
No właśnie.
A co pies zastyga, czyli mówi: jak jeszcze chwilę mnie pogłaszczesz, to mogę nie wytrzymać. I najczęściej pogryzienie...
To wszystko są takie etapy.
Tak. I najczęściej pogryzienie tutaj będzie następowało w tym momencie, w którym my cofniemy rękę. No bo pies zobaczy tą rękę przed sobą i po prostu ją chwyci. I ten pies jasno sygnalizował od samego początku, że on nie chce kontaktu. I pies może być pozornie przyjazny. To jest właśnie pozorna przyjazność, bo jeżeli my nie czytamy tych sygnałów, to się nam będzie wydawało: jejku, jaki super pies! I wskoczył. Nie przeszkadza mi to, że porysował auto.
Bardzo, bardzo mocno jestem przekonany, że 9 na 10 ludzi w takiej sytuacji zachowałoby się jak ten kierowca.
Tak, oczywiście. Jeżeli lubią psy, jeżeli nie mają nic przeciwko temu, że pies im wskakuje na auto. No, jest to sytuacja kryzysowa, tym bardziej jeżeli mamy do czynienia, no to nam się powinna już czerwona lampka zapalić, jak widzimy, że to jest rasa stróżująca.
No tak.
To jest pierwsza rzecz. Nie jesteśmy na swoim terenie. Druga rzecz. Ten pies jest luzem. Nie ma żadnej kontroli nad tym psem. Trzecia rzecz. No naprawdę już trzeba... To było w Ameryce. I naprawdę już trzeba mieć niski poziom instynktu samozachowawczego, żeby odsunąć jeszcze szybę i tego psa pogłaskać. To niski poziom czytania komunikatów też tego psa. Niska umiejętność, niska znajomość tego, co pies chce nam przekazać.
Cały czas pada słowo czytanie. Czy to...
Lubię to określenie, czytanie emocji, czytanie sygnałów.
Bardzo obrazowe, tak, do tych relacji naszych.
Dlatego, że pies nie mówi, tylko daje sygnały ciałem, a my te sygnały czytamy.
Mhm. Taki mapping, można powiedzieć, to jest.
Są oczywiście podstawowe grupy komunikatów, które pies wysyła. Są sygnały uspokajające, są sygnały demonstracyjne, są sygnały związane ze strachem, ale jeżeli jesteśmy, tak jak ja akurat mam doświadczenie 10-letnie w mojej pracy i też bardzo dużo poświęcam czasu na to, żeby czytać zachowania i
cały
żeby
czas
sobie
się
je...
uczysz jeszcze?
Człowiek się uczy całe życie. I czytać,
czytania,
i nowych jakichś metod na różne przypadki. Natomiast w tej sytuacji też widzi się potem te niuanse i tą zależność od kontekstu. Hmm. Bo pies w taki sam sposób mógłby podbiec do kogoś, kogo zna. I tak samo się zachować.
I też go polizać.
Oczywiście.
Czyli ja nie muszę przy każdym psie, który mówi, że już mieć pełnego w oczach strach,
nie,
tak? Jej, zaraz będzie
oczywiście,
atak,
że nie musisz.
On mnie liże, matko.
Tak, ale to tak samo jak... Tutaj to jest niesamowite, bo to jest bardzo podobne jak nasz kontakt z człowiekiem. Czyli ktoś się może do nas uśmiechnąć szyderczo, ktoś się może do nas uśmiechnąć faktycznie, bo nas lubi i bo zrobiliśmy coś śmiesznego. Ktoś się może do nas uśmiechnąć, bo się boi i sygnalizuje nam strach. Mhm. Czyli w zależności od kontekstu tego, co się dzieje poza tym, co my robimy z tym człowiekiem.
Myślę, że dobrze by było, żebyśmy taką podstawową lekcję czytania odbyli. Jeśli jesteś dzisiaj z nami, Zuzo, no to jeszcze spróbujemy. Wymyśliłem sobie, już nie mówiłem przed programem, żeby to tak brzmiało bardzo dziennikarsko, dekalog 10 dobrych praktyk, jeśli chodzi o nasze relacje, też właśnie komunikaty, no bo o tym mówimy ze zwierzętami, 7 grzechów głównych. No i pewnie będziemy chcieli zaraz się tym z Państwem podzielić. Ja przypominam nasz numer telefonu, jeśli ktoś chciałby coś od siebie powiedzieć i się też podzielić, to 618-654-654.